W ręku trzymam około 100 ulotek i za moim biurkiem siedzi pan, którego z widzenia znam, którego widziałem już w akcji, no i wiedziałem, co mnie czeka. Zdecydowałem się wziąć ten samochód i pojechać do Poznania, przywieźć ten sztandar. Jakim ryzykiem się to wiązało, to wiadomo. Przepadek mienia, przepadek samochodu. Pytam się skąd, od kogo? Nie powiem! Tak i zamknął tą furtę, nie? I poszedł sobie, no.
Świadkowie historii.
Odcinek 4. Więzienny opłatek.
Ryszard Szablowski, rocznik 1954, urodzony w Nowej Soli. W latach 80. XX wieku działacz Solidarności w zakładach Dozamet, kolporter wydawnictw drugiego obiegu.
Świadkowie historii.
Wydarzenia sierpnia 80 przyniosły nadzieję na zmiany społeczno-polityczne. W całym kraju powstawały struktury wolnych związków zawodowych. Nie inaczej było w dolnośląskich zakładach metalurgicznych w Nowej Soli. Miasto było jednym z największych ośrodków przemysłowych w regionie.
W Nowej Soli były 3 zakłady takie wiodące i największym był właśnie zakład, Dolnośląskie Zakłady Metalurgiczne Dozamet w Nowej Soli, które zatrudniały w samej Nowej Soli około 4000 pracowników. Przeważnie pracowali tam mężczyźni. Miały jeszcze 2 filie w Łęknicy i w Brójcach. Drugim zakładem była Nowosolska Fabryka Nici. Tam większość była kobiet, też ponad 3000 pracowników i była jeszcze budowlanka, Lubuskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Nowa Sól w tym czasie właśnie była prężna i znana właśnie, nie było tak jak teraz jakiegoś bezrobocia, ale prężnie się, ja wiem, nawet rozwijała, bo powstało osiedle wielkie, budowało się coś i była na topie. Bardzo przeżywałem już te wydarzenia. Wiadomo, że nie było połączenia, nie było tak transmisji to jak dzisiaj przez radio i telewizję, ale można było w rozgłośniach jak Wolna Europa, to wtedy z tych informacji zaciągałem źródła. Miałem też rodzinę, moja chrzestna i z dzieciakami tam mieszkali w Gdańsku, także wiedziałem mniej więcej, co się dzieje. We wrześniu zawiązywały się już wolne związki i właśnie powstawała Solidarność. Byłem na pierwszym założycielskim tym spotkaniu Solidarności. Zgłosiłem tam swojego kandydata do zarządu i w zasadzie przestałem się tak głęboko angażować i interesować, bo wiedziałem, że wszystko idzie w dobrym kierunku.
Ryszard Szablowski od początku namawiał kolegów, by nie poprzestawać na postulatach socjalnych.
Atmosfera jaka była, no wydaje mi się, że właśnie tak jakaś podniosła. Ja bardziej właśnie wszystko tak bardziej odbierałem politycznie, bo wiedziałem, że to nie może się skończyć na samych tylko roszczeniach takich no majątkowych, podwyżki płac czy wysokość cen. To musi nastąpić przemiana polityczna, że te władze komunistyczne, które rządziły w PRL-u, rządziły Polską, to trzeba je obalić, bo miałem w pamięci też rok 70, też przyszło to z Gdańska, te przecież tragedie na Wybrzeżu i właśnie ja to bardziej odbierałem politycznie, nie socjalnie, tylko właśnie politycznie, także tak ja do tego tak podchodziłem. Większość pracowników, bo później się po wprowadzeniu stanu wojennego przekonaliśmy się, że nawet partyjni ludzie, którzy później się odwracali, oni wtedy też byli, zachłysnęli się właśnie tą falą, tym wiatrem z nadmorza.
Świadkowie historii.
Euforia karnawału Solidarności nie trwała jednak długo. Okazało się, że komunistyczne władze nie dotrzymują ustaleń związanych z sierpniowymi porozumieniami.
Najpierw podpisano te porozumienia gdańskie, ale nie chciano ich spełnić od razu, od samego początku. Jednym z głównych postulatów była walka o wolne soboty. W sierpniu podpisano, że wszystkie wolne soboty będą, a już w styczniu następnego roku, drugą sobotę w styczniu, władze pozwoliły jeszcze odbyć, ale już na trzecią się nie zgadzały i nakazywały przyjściom pracowników do pracy. Ludzie w większości też i w Dozamycie zbojkotowali to, nikt nie przyszedł do pracy, ale już czwarta sobota w styczniu to już były groźby i próbowano stosować represje. I my żeśmy się już przygotowywali właśnie do strajku. Pamiętam, że koc też niosłem do tego. Tak samo podobnie było w marcu, gdy po wydarzeniach bydgoskich pobito działaczy Jana Rulewskiego w Bydgoszczy. Też żeśmy się szykowali. Także były takie przygotowania i Dozamet dosyć mi się wydaje ostro wtedy stawiał te swoje zadania, nie?
Ostatecznie do strajku w Dozamecie nie doszło, choć liderzy związkowi kilkakrotnie szykowali koce, pod którymi mogliby spędzić styczniowe noce.
Miałem to biuro może 2-3 razy większe jak tutaj i było nas 3 pracowników, także była wykładzina dosyć miękko i można było na krzesłach czy na tym przespać się, bo mimo stycznia, ale jednak nie wyłączono ogrzewania i można było pod kocem się przespać tą noc. Ale niestety władze odpuściły i nie miałem szczęścia brać udziału w strajku.
Świadkowie historii.
Marzenia o lepszej przyszłości skończyły się po wprowadzeniu stanu wojennego.
13 grudnia, niedziela. Budzę się rano i słyszę z kuchni, dobiega cały czas głos z radia generała Jaruzelskiego. Cały czas nie słyszę słów, ale rozróżniam, kto mówi. I tak w piżamie idę do kuchni. Mama, widzę taką, ma minę. I siadłem i słucham. Także to było piorunujące takie uderzenie. Po chwili wracam do sypialni, spoglądam przez okno i widzę, jadą ulicą czołgi. Także to było naprawdę przygnębiające wrażenie. Widać było, że jednak to, co mówi Jaruzelski, jest rzeczywistością. W poniedziałek, na drugi dzień, poszedłem do pracy przed wejściem na portierni. Olbrzymi tłum ludzi, nie wiem, setka, może więcej. Po kolei wszyscy jesteśmy legitymowani, oprócz zwykłej przepustki, która nie była tak sprawdzana do tej pory. Każdy musiał jeszcze wykazać się dowodem osobistym i innymi. Dopiero mógł pójść do pracy. Portiernia była obstawiona, jak stał jeden czy tam dwóch wartowników, to teraz chyba z 10, 5 po jednej, 5 po drugiej stronie i tak sprawdzali. No i przychodząc do pracy, przegnębienie, nikt nic nie mówił, spokojnie, taka cisza, a tu zbliżają się święta przecież, zaraz Boże Narodzenie. Przed samym Bożym Narodzeniem dostałem polecenie od kierownika, żebym się zgłosić na przeszkolenie i też będę pełnił obowiązki w straży przemysłowej. Także ja, który sercem będąc po stronie Solidarności, po stronie Związków Zawodowego, będę przerzucony jakby na drugą stronę barykady.
Po kilku tygodniach Ryszard Szablowski zaangażował się w pomoc osobom internowanym i ich rodzinom.
Gdzieś tak w połowie stycznia podszedł do mnie Stanisław Grabarczyk, który był członkiem zarządu Solidarności i wyszedł z internowania i w takiej cichej rozmowie tam w kąciku poprosił mnie, żeby zorganizować zbiórkę pieniężną na osoby internowane. W Nowej Soli były 4 osoby internowane, właśnie Stanisław już wyszedł, ale był Szczepan Bąk, Andrzej Geneja z Odry i Sławomir no wyleciał mi, z rolników indywidualnych. Ale wiadomo, że też kilka osób miało zakaz wejścia do zakładu, nie mieli pracy i trzeba było się zorganizować, wspomóc finansowo te osoby. Na drugi dzień przeszedłem się po pracownikach biura. Pracowałem już 5., 6. rok w biurze, także już też byłem trochę znany. Także też około 80% ludzi chętnie przystąpiło i płaciło mi te składki. I może taką ciekawostkę, bo siedząc w biurze, dwie osoby obok mnie, tam jeszcze i to jeszcze takie osoby, że pierwsza osoba to była 999, która otrzymała legitymację PZPR, a druga 1000 osoba. I ja siedząc w biurze, tak umawiałem, przychodzi jeden kolega, mówi, o, oddaję ci 100 zł, drugi przychodzi, masz tu 100, trzeci, piąty i te osoby, które siedzą koło mnie, tak się patrzą i myślą, ty, co ty żeś tyle pieniędzy na rozpożyczał, co to jest, nie? Także zmieniłem taktykę i następny raz już sam chodziłem po ludziach i zbierałem składki, żeby nie zdekonspirować tej działalności.
Ryszard Szablowski został zatrzymany pod koniec 1985 roku, wrócił ze spotkań z pracownikami, wśród których kolportował nielegalne wydawnictwa. Funkcjonariusze SB czekali na niego w biurze.
11 grudnia przychodzę właśnie i to też taka ciekawostka z rozprowadzenia tych materiałów po zakładzie pracy. W ręku trzymam teczkę, skoroszy taki zawiązywany. Pamiętam, że kolor czerwony był, teczka plastikowa. I niestety, nie udało mi się wszystkich rzeczy rozprowadzić i w ręku trzymam około 100 ulotek i za moim biurkiem siedzi pan, którego z widzenia znam, którego widziałem już w akcji, no i wiedziałem, co mnie czeka. Na biurku miałem porozkładane rysunki tych maszyn, które miałem niby zapakować. Było tam około 20 takich teczek plastikowych, segregatorów i taki twórczy niby to bałagan na tym biurku był. I tą teczkę, którą trzymałem w ręku, położyłem na te teczki i przykryłem innymi, tak wymieszałem. Także jak dostąpił ten SBK do rewizji, to już nie miałem nic przy sobie, obmacał mnie i z tego co wiem do dzisiaj, znaczy nie wiem, gdzie, co się stało z tymi ludkami, które trzymałem w ręku. A te, które miałem jeszcze w biurku, to niestety już poszły, zostały zarekwirowane i były przyczyną do mojego zatrzymania. Oni nie powiedzieli przecież, czego ode mnie chcą i w ogóle nie wiedziałem, jaki zasięg mają te aresztowania, czy jestem sam aresztowany, czy jest nas więcej, czy wpadka jakaś, czy ktoś doniósł. Nie byłem zorientowany, ale przebywając już na komendzie miejskiej, gdy SBC poszli na obiad, wprowadzono do mojego pokoju, gdzie zostałem pod opieką młodego milicjanta. Prowadzono Janusza Małeckiego, z którym utrzymywałem kontakt i przekazywaliśmy sobie i w tą i z powrotem różne materiały. Jak zobaczyłem jego minę wprowadzono w te drzwi, to wiedziałem, co się dzieje. Ja pewnie nie miałem lepszą minę, ale to zrobiono tak, żeby mi go pokazać, bo wszedł do drzwi, zaraz o pomyłka i wycofali go. Także to było po to, żeby pokazać, że to jest jednak wielki zasięg, że wszyscy siedzimy i podobnie było w Zielonej Górze. Zatrzymano mnie na korytarzu, też pod opieką jakiegoś tam milicjanta. Zapaliłem chyba papierosa i pozwolono mi chodzić sobie, spacerować po korytarzu i drzwi do jednego z pokoi były też uchylone i zauważyłem jakąś znajomą sylwetkę, także drugie koło już zatoczyłem większe i zobaczyłem, że Andrzej Gabryszewski siedzi. No ten to już miał, ja nie wiem, taki doświadczony był, że pokazał mi tak na udzie fałkę, żeby się trzymać i już jakoś inaczej się podbudowałem, już byłem bardziej jak zaczęto mnie już przysłuchiwać, no zacząłem kluczyć, skąd mam te wszystkie ulotki, tego wiadomo, jeździłem gdzieś to, ale widząc, że już nie przekonam SBK-u, widząc, powiedziałem, że dziękuję, więcej nie będę z wami rozmawiał, nie mówię, nie będę tego, odmawiam składania zeznań.
Świadkowie historii.
Początkowo podejrzewał, że zatrzymanie mogło być związane z historią z 1983 roku, gdy pracownicy Dozametu postanowili zrekonstruować sztandar Solidarności zarekwirowany po wprowadzeniu stanu wojennego. Nowy sztandar uszyły siostry zakonne z Poznania.
Trzeba było pojechać do Poznania, tam siostry zakonne wykonały na tym sztandar, trzeba było pojechać. Moja mama miała brata w Australii, który w 78 roku, w zasadzie 9, no rok przed Solidarnością, półtora roku, bo to był styczeń, zafundował mojej rodzinie dużego Fiata, także był odebrany w Peweksie duży Fiat, także to było, no wtedy to samochód full wypas, nie? Duży Fiat 1500 125P, jakby nie było. I w 85 roku właśnie zdecydowałem się wziąć ten samochód i pojechać do Poznania, przywieźć ten sztandar. Jakim ryzykiem się to wiązało, to wiadomo. Przypadek mienia, przypadek samochodu, no ale całe szczęście, żeśmy jakoś, nie wiem, wyprowadzili w błąd SBC, bo udały się 3 delegacje. Ze mną samochodem pojechały 2 osoby, także w trójkę, 3 osoby pojechały pociągiem i 3 osoby autobusem i tak sobie ten sztandar w Poznaniu przekazywali, wrzucili mi na tylne siedzenie w worku zapakowany i żeśmy szczęśliwie dojechali do Nowej Soli.
W areszcie dzięki niespodziewanemu prezentowi od współwięźnia Ryszard Szablowski mógł świętować Boże Narodzenie. Tym prezentem był tytułowy opłatek.
Zatrzymanie nastąpiło 11 grudnia, a postanowienie o tymczasowym aresztowaniu dostałem, żeby to lepiej brzmiało, 13 grudnia roku 85. Wiadomo, że to jest połowa grudnia, zbliżają się święta. W naszej polskiej tradycji, w tradycji katolików, to święta bardzo, bardzo tak przeżywane, szczególnie wieczerza wigilijna, i jest ten symbol łamania się opłatkiem. Jest drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, 26 grudnia. Także nie jest to Wigilia, ale święto, nie? Otwiera się furta z takim hukiem i strażnik podaje mi zawiniątko jakieś w papierze. Otwieram szybko przed nim, patrzę, opłatek. Pytam się, skąd, od kogo? Nie powiem! Tak, i zamknął tą furtę, nie? I poszedł sobie. No i tu człowiek, siedzę już prawie 2 tygodnie i mam zagwozdkę, nie? Ale jeden z moich współwięźniów i mówi, słuchaj, tam gdzieś trzy cele dalej jest taki Andrzej z Nowej Soli, nie? Tak sobie domyśliłem się, widziałem Andrzeja Gawryszewskiego, w tym to pewnie on, nie? I też skoczyłem na te piętrowe łóżko, wiadomo, to okno nie było, tylko blindy, tam była taka szpara, że można było na boki tylko pogadać. Przypucowałem się do pokoju tam obok i poprosiłem, żeby podał następny, pokój następny i poproszono Andrzeja i się zapytałem, Andrzeju, to o ciebie, tak? Jak się trzymasz, w porządku? Dobrze? No to trzymaj się tak dalej i spadamy. No, trzy, cztery zdania i to takie krótkie, że myśmy wymienili między sobą, że było zdrowie, że się trzymamy, ale wiadomo było wszystko, o co chodzi.
Ostatecznie usłyszał wyrok więzienia w zawieszeniu. Po wyjściu z aresztu zaangażował się w działalność Solidarności Walczącej. Wszystko dzięki wrocławskim kontaktom działaczy z Nowej Soli.
I mieliśmy to szczęście, bo mieliśmy właśnie łączność i z Zieloną Górą, i z Wrocławiem, a Wrocław to wiadomo, to tam większe zaplecze intelektualne, więcej uczelni, profesorów i mieliśmy powiązanie z Solidarnością Walczącą, którą założył Kornel Morawiecki. Przychodziła stamtąd prasa i były tak, i zwykłe ulotki, i wydawnictwa, i książki historyczne, które były zakazane w drugim obiegu. Szczepan Bąk złożył wcześniej, nie wiem dokładnie kiedy, przysięgę, bo to bardzo ważne jest w Solidarności Walczącej we Wrocławiu, i zorganizował też tutaj grupę nowosolską i żeśmy też składali, przyjechała delegacja z Wrocławia i żeśmy złożyli przysięgę przy Wojtku Myśleckim, prominentnym działaczu tej Solidarności Walczącej. To był tam blisko kierownictwa Kornela Morawieckiego. I zostaliśmy jakby to zmilitaryzowani już wtedy. To była przysięga na wzór przysięgi składanej przez członków Armii Krajowej. Jestem do dzisiaj z tego dumny.
Był to czwarty odcinek cyklu Świadkowie Historii. Bohaterem był Ryszard Szablowski.
Świadkowie Historii. Wspólny projekt Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, Radia Zachód oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zachowajmy wiedzę o wydarzeniach kształtujących najnowsze dzieje obecnego województwa lubuskiego oraz o ich często zapomnianych bohaterach, świadkach epoki. Zadbajmy też o archiwa rodzinne. Jeżeli zachowaliście do dziś pamiątki i świadectwa życia osób tworzących historię województwa lubuskiego i Polski, was i waszych przodków, chętnie podpowiemy, jak prowadzić takie archiwum domowe. Pomożemy też w jego zabezpieczeniu i stworzeniu kopii cyfrowych. Szczegóły na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Zielonej Górze archiwum.zgora.pl w zakładce Archiwa Rodzinne Niepodległej. Świadkowie Historii.